Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Na świętego Jana Chrzciciela jako wzór bezkompromisowej wierności Bogu wskazał Benedykt XVI w czasie audiencji ogólnej. Przypomniał też, że modlitwa nigdy nie jest czasem straconym.
Trwajmy przy Bogu na modlitwie, aby kompromis ze złym kłamstwem tego świata nie fałszował naszego życia.
Magazyn zaczynamy od spotkania z pielgrzymami w Castel Gandolfo. Następnie w cyklu o księdzu Piotrze Skardze będziemy mówić o mało znanym wątku w życiu tego królewskiego kaznodziei, czyli nowej jakości, którą stworzył w działalności charytatywnej Kościoła. Przy mikrofonie Beata Zajączkowska, zapraszam na magazyn.
Modlitwa nigdy nie jest czasem straconym. To właśnie trwanie w relacji z Bogiem chroni nas przed pójściem na kompromis z silniejszymi, mówił Benedykt XVI na audiencji ogólnej. Swą katechezę poświęcił postaci Jana Chrzciciela w związku z przypadającym dziś wspomnieniem jego męczeńskiej śmierci. Własną krwią zaświadcza on o wierności Bożym przykazaniom, nie ustępując ani też nie cofając się wstecz, wypełniając swoją misję aż do końca. Oddał swoje życie za Chrystusa, choć prześladowca nie kazał mu się go wyrzec, a jedynie przemilczeć prawdę, mówił papież. Podkreślił, że siłę do zachowania takiej postawy Jan Chrzciciel czerpał z modlitwy, która przenikała całe jego życie.
Drodzy bracia i siostry, wspominanie męczeństwa świętego Jana Chrzciciela przypomina nam, że nie można iść na kompromis, jeśli w grę wchodzi miłość Chrystusa, Jego słowo, prawda. Prawda jest prawdą i nie ma tu miejsca na kompromisy. Życie chrześcijańskie wymaga męczeństwa codziennej wierności Ewangelii. Ale może tak być jedynie wtedy, gdy nasza relacja z Bogiem jest mocna. Modlitwa nie jest czasem straconym, nie jest uszczuplaniem czasu przeznaczonego na działalność również apostolską. Wręcz przeciwnie, tylko wtedy, gdy jesteśmy zdolni do prowadzenia wiernego, stałego, ufnego życia modlitwy, sam Bóg da nam siłę i zdolność, by żyć szczęśliwie i pogodnie, pokonywać trudności i odważnie o nim świadczyć. Niech święty Jan Chrzciciel wstawia się za nami, abyśmy zawsze zachowali prymat Boga w naszym życiu.
Il primato di Dio nella nostra vita.
Do dzisiejszego wspomnienia liturgicznego papież nawiązał też w słowie do Polaków.
Moi drodzy, męczeństwo świętego Jana Chrzciciela, które ci wspominamy, uświadamia nam, że wiara budowana na wiedzy o Bogiem, ustalenia człowieka, to dochowania wierności dobrej prawcy, nawet za cenę wyświęcenia i ofiary. Jak ją trwajmy przy Bogu na modlitwie, aby kompromis ze złym kłamstwem tego świata nie fałszował naszego życia. Niech Bóg wam błogosławi.
Dzisiejsza audiencja w Castel Gandolfo miała dość niezwykły przebieg. Większość wiernych, którzy przybyli na spotkanie z papieżem, stanowili francuscy ministranci, którzy od wtorku przebywają w Rzymie na tygodniowej pielgrzymce. Przybyło ich w sumie 2600, towarzyszy im 10 biskupów oraz setka duszpasterzy i seminarzystów. To właśnie dla nich przeznaczono dziś dziedziniec papieskiej rezydencji. Benedykt XVI skierował też do nich osobne przemówienie, w którym mówił o roli ministranckiej posługi.
Drodzy młodzi, wasza posługa, jeśli pełnicie ją wiernie, wprowadza was w szczególną bliskość z Jezusem Chrystusem w Eucharystii. Jest to wasz wielki przywilej stać u ołtarza blisko Pana Boga. Bądźcie świadomi znaczenia tej posługi dla Kościoła i dla was samych. Niech będzie ona dla was okazją do wzrastania w przyjaźni i osobistej relacji z Jezusem. Nie bójcie się przekazywać z entuzjazmem tej radości, którą daje wam Jego obecność. Niech w całym waszym życiu widoczne będzie to szczęście, które wypływa z bliskości z Panem Jezusem. A jeśli pewnego dnia usłyszycie Jego głos, który was powołuje do pójścia za Nim w kapłaństwie czy życiu zakonnym, dajcie Mu wspaniałomyślną odpowiedź.
Thank you.
Piotr Skarga, kaznodzieja niepoprawny politycznie.
W 400 lat po śmierci księdza Piotra Skargi ten jezuita najbardziej pamiętany jest ze swej działalności pisarskiej i kaznodziejskiej, szczególnie jako autor kazań sejmowych. Tymczasem, o czym niewielu dzisiaj przypomina, w pewnym sensie stworzył on nową jakość w działalności charytatywnej Kościoła. Temu właśnie tematowi, pomocy ubogim, w którą zaangażował się ksiądz Piotr Skarga, królewski kaznodzieja, Rafał Łączny poświęcił dzisiejsze spotkanie z tym XVI-wiecznym jezuitą.
Podczas poprzedniego spotkania z Piotrem Skargą wspominałem o działalności charytatywnej tego wybitnego jezuity. Dzisiaj chciałbym się na niej zatrzymać nieco dłużej, bowiem obok niekwestionowanych zdolności oratorskich, kaznodziejskich i pisarskich Skargi, to również jego zaangażowanie na rzecz ubogich pozostaje w pamięci potomnych. Ksiądz Piotr Skarga przybył do Krakowa 20 czerwca 1584 roku. To właśnie w tym królewskim mieście z czasem rozwinie swoją działalność skierowaną ku chłopom i ubogiemu mieszczaństwu. Dlaczego jednak nagle Skarga zajął się tym problemem? Otóż z całą pewnością nie nagle. Jak przypomina ojciec Aleksander Jacyniak, jezuita, kustosz Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Warszawie, kwestia chłopska stanowiła szczególny obszar zainteresowań nie tylko samego Piotra Skargi, ale i wielu mu współczesnych duchownych.
Piotr Skarga wielokrotnie zwracał uwagę na to, że chłopi są traktowani w Polsce nierzadko gorzej niż niewolnicy, którzy zostali wzięci do niewoli w jakichś działaniach wojennych. I że to urąga najbardziej rozsądnemu, najbardziej elementarnemu podejściu do właściwemu do rzeczywistości w tym zakresie kwestii społecznych. Bardzo często Piotr Skarga odwoływał się do idei ciała ludzkiego, obraz zapożyczony od świętego Pawła, apostoła, w którym wskazywał, że właściwe funkcjonowanie całego organizmu polega także na właściwym funkcjonowaniu i dowartościowaniu każdego z członków. Wiadomo, że warstwa chłopska nie jest głową tego ciała, którym jest Rzeczpospolitą, ale jest bardzo istotnym elementem tego organizmu, którym jest Rzeczpospolita. Tłumaczył także, że ostre podchodzenie do warstwy chłopskiej urąga wartościom chrześcijańskim i ewangelicznym i dodatkowo osłabia samą pozycję tych, którzy są niejako ustawieni nieco wyżej ponad warstwą chłopską. Jeżeli będę bez przerwy ciemiężył tego, który jest pode mną, to on w końcu albo się zbuntuje i będzie lała się krew, albo doprowadzę go do takiego stanu, w którym nie będzie w stanie już ze mną współpracować.
Skarga nie ograniczał się jedynie do słów. Owszem, kwestie właściwego traktowania chłopów poruszał w swoich kazaniach, ale także podjął konkretne działania na rzecz tej warstwy społecznej ówczesnej Rzeczpospolitej.
Sugerował także, idąc tutaj za intuicjami przełożonego generalnego naszego zakonu, aby dostrzec, że właściwe traktowanie warstwy chłopskiej w posiadłościach, z których dochód czerpano do właściwego funkcjonowania szkół prowadzonych przez jezuitów, leży też w interesie samych jezuitów, żeby była to współpraca, która przynosi jakiś byt tymże szkołom, ale jednocześnie, żeby chłopi pracujący w tych posiadłościach mogli mieć poczucie stabilnego jutra, także stabilnego od strony ekonomicznej, finansowej. Te kwestie poruszał zarówno w kazaniach sejmowych, jak i w kazaniach na niedzielę i święta.
Profesor Dariusz Kuźmina z Uniwersytetu Warszawskiego przyznał, że Piotr Skarga miał ogromne wyczucie społeczne, które zaowocowało pracą na rzecz najbiedniejszych.
W Rzeczypospolitej, nie tylko, ale w sposób szczególny w Rzeczypospolitej, zawsze istniało duży rozdźwięk między tymi, którzy posiadają stosunkowo wiele, czy bardzo nawet dużo, a tymi, którzy nie mają nic. Rzeczypospolita przynależy do jednego z nielicznych państw w Europie, gdzie nie umiano i nie umiemy, do dnia dzisiejszego pewnie, ukształtować średniej warstwy społecznej. To nigdy w Rzeczypospolitej nie zaistniało, w wyniku czego zainteresowanie się przez Piotra Skargę tymi najbiedniejszymi było takim pomysłem, żeby właśnie między innymi próbować im pomóc raz pod względem finansowym, a dwa pod względem edukacyjnym, bo bardzo często właśnie w ramach tejże działalności pojawiały się właśnie takie elementy, aby można było tych najbiedniejszych kształcić, upatrując w tym możliwość, aby oni przeszli do jakiegoś poziomu wyższego, żeby mogli funkcjonować bardziej godnie w Rzeczypospolitej.
Piotr Skarga zainicjował powstanie 4 dzieł charytatywnych. Najpierw w 1584 roku powstało Bractwo Miłosierdzia. W pewnym sensie inicjatywa ta nie była czymś nowym. Trzeba pamiętać, o czym przypomniała Krystyna Jelonek-Litewka z Arcybractwa Miłosierdzia, że podobne bractwa istniały już w owym okresie w Polsce.
Istniejące dotychczas w Polsce bractwa religijne wspomagały głównie tych ubogich, którzy do nich należeli. Natomiast Bractwo Miłosierdzia, założone przez księdza Skargę 7 października 584 roku przy kościele świętej Barbary w Krakowie, realizowało ideę pocydenckiej dewocjonizm moderny przez udzielanie pomocy szerokim rzeszom potrzebujących.
Członkowie tego stowarzyszenia zobowiązywali się do jałmużny, nie jednorazowej, ale stałej, na rzecz najbardziej potrzebujących. Prócz tego do modlitw o miłosierdzie dla siebie i o cierpliwość dla ubogich. Co ciekawe, Bractwo Miłosierdzia niezwykle szybko się rozrastało, w wyniku czego powstało kolejne dzieło.
W 1587 roku przy Bractwie Miłosierdzia ksiądz Skarga założył Mons Pietatis pod polską nazwą Komara Potrzebnych. Udzielano tam pożyczek pod zastawy klejnotowe i sukienne bez pobierania procentów. Bractwo Miłosierdzia i Komara Potrzebnych podporządkowane były wspólnemu zarządowi. Protektorem obu instytucji był każdorazowy biskup krakowski. Opiekę duchową sprawował ojciec duchowny z grona starszych Towarzystwa Jezusowego. Do końca życia pełnił Skarga. Kapelan odprawiał nabożeństwa brackie, a urzędnicy świeckie pełnili starsi i radni licytatorzy. Urzędnikami płatnymi byli dwaj pisarze, którzy pełnili później rolę sekretarzy i kasjerów i rachmistrzów oraz serwitorzy.
Bezprocentowe pożyczki były zupełną nowością w ówczesnej Rzeczpospolitej, mówi ojciec Aleksander Jacyniak, jezuita.
Bazowało to na bardzo konkretnej przesłance biblijnej, która zakazywała lichwiarstwa. W związku z tym, jeżeli sytuacja finansowa była mniej więcej stabilna, jeżeli dewaluacja pieniądza nie postępowała tak, jak znane to jest nam z niedawnych czy nawet dzisiejszej rzeczywistości, wtedy było możliwe pożyczanie pieniądza na zasadzie zwykłej sprawiedliwości, nie czerpiąc z tego żadnych zysków, a jedynie starając się zgromadzić fundusze na to, żeby ta instytucja mogła działać dalej. Ale na tę działalność poszukiwano także innych źródeł finansowania. Tak, żeby ktoś, kto pożyczał, bo był w takiej pilnej potrzebie, nie musiał zwracać sumy znacznie wyższej.
Szybko się okazało, że członków Bractwa Miłosierdzia jest tak wielu, iż przestają się mieścić przy kościele świętej Barbary w Krakowie.
Niemal od początku istnienia arcybractwa jego siedzibą była i jest kamienica przy ulicy Siennej 5 w Krakowie, zwana rezydencjonalną, zakupiona staraniem księdza Skargi i pierwszego starszego księdza Mikołaja Taranowskiego, kanonika katedralnego, ze składek braci i ludzi dobrej woli. Początkowo zbierali się bracia przy kościele świętej Barbary, ale okazało się, że napływ był tak liczny członków, że po prostu nie mogli się tam zmieścić, dlatego zakupiono tą kamienicę.
W 1588 powstaje Skrzynka świętego Mikołaja, trzecie dzieło Piotra Skargi.
Skarga pragnął zapobiec schodzeniu dziewcząt na złą drogę, dlatego założył skrzynkę świętego Mikołaja, która dała początek funduszowi posagowemu. Na zebraniach bracia składali do tej skrzynki pieniądze, które co roku w dniu 6 grudnia były rozdzielane. Duży zapis na rzecz funduszu posagowego złożył w 1602 roku wojewoda krakowski Mikołaj Zebrzydowski. Fundusz posagowi pomnażały i inni ofiarodawcy.
Pozostała jeszcze jedna inicjatywa, Bractwo Betanii Świętego Łazarza, założone w 1592 roku. Miało ono za zadanie opiekować się żebrakami w związku z zarazą, jaka nawiedziła Kraków, przypomina Krystyna Jelonek-Litewka.
Starano się wyszukiwać ludzi naprawdę potrzebujących, wstydzących się żebrać, by tym samym zapobiegać szerzeniu się żebractwa. Obszar Krakowa podzielono na szereg okręgów wizytatorskich, którym wizytatorzy, bratcy, przeprowadzali wywiady, ustalając nazwiska ubogich i stopień ich bóstwa. Następnie zanosili ubogim jałmużny, wspierali radą i troszczyli się o ich potrzeby duchowe. Ofiary na cele charytatywne składali wszyscy członkowie arcybractwa, niezależnie od stopnia swojej zamożności. Ze składów członkowskich sum zebranych w czasie nabożeństw i w czasie dorocznych procesji brackich, a także z fundacji ludzi zamożnych, powstał fundusz jałmużniany.
Zdaniem ojca Jaceniaka kwestionariusz, który pomagał w udzielaniu pomocy ubogim, mógłby być wykorzystywany z powodzeniem także w dzisiejszych czasach, a ma przecież ponad 400 lat.
Ten kwestionariusz, który przeprowadzał, żeby dokładnie zweryfikować stan i status tychże żebraków, mógłby tylko z pewnymi udziejszeniami lingwistycznymi być stosowany także i dziś jako kwestionariusz wstępny. Zatroszczył się także o tych, którzy będąc chorymi, umierali gdzieś w rynsztokach, stwarzał dla nich coś, co dziś byśmy określili mianem szpitali. Szpitalnictwo warszawskie ma też taki istotny element, który włożył weń Piotr Skarga, który troszczył się o to, aby ci, którzy są chorymi, nie byli odrzuconymi przez społeczeństwo.
Warto dodać, że sam Piotr Skarga już w 1577 roku, przed złożeniem uroczystych ślubów zakonnych, zrzekł się swoich dóbr w Grójcu na korzyść biednych. Tuż przed śmiercią natomiast powierzył swemu przyjacielowi, podkomorzemu królewskiemu Andrzejowi Boboli, 3,5 tysiąca złotych polskich, by ten przeznaczył pieniądze na utrzymanie co najmniej 20 biednych w grójeckim szpitalu, mówi profesor Dariusz Kuźmina z Uniwersytetu Warszawskiego.
Jeżeli by szukać dzisiaj prekursorów do tworzenia tego rodzaju, dzisiaj byśmy powiedzieli fundacji pomocy, etc., współczesnym językiem, to było czymś absolutnie nowym. To między innymi wynikało z faktu, że jezuici jako pierwsi zrozumieli, że średniowieczne podejście do posługiwania się pieniądzem zmieniło się w ramach XVI wieku, to znaczy możliwość zarobkowania, pożyczania pieniędzy nawet na jakiś procent i wydatkowania tego procentu na cele słuszne, czyli pozyskiwanie na przykład dużego, byśmy powiedzieli wtedy mecenasa, dzisiaj sponsora, który przekazuje jakąś sumę i możemy z procentów, które zainwestujemy, czy komuś nawet pożyczymy, ten ktoś nam odda, przekazywać na cele charytatywne, to był genialny pomysł Piotra Skargi. To faktycznie w Polsce się tak naprawdę rozpoczyna. Nie wszystkie z tych dzieł będą później w całości kontynuowane, ale jeżeli szukać obszaru, gdzie narodziły się tego rodzaju pomysły, to na pewno Rzeczypospolita jest tutaj prekursorem.
Na zakończenie tej części trzeba jeszcze wspomnieć, że gdy Piotr Skarga umierał w 1612 roku w Krakowie, jemu współcześni szczególnie doceniali nawet nie tyle jego działalność kaznodziejską czy pisarską, ale przede wszystkim zaangażowanie księdza Skargi na rzecz ubogich. Kazania sejmowe, mówiąc współczesnym językiem, szczególną popularność zyskały w kolejnych wiekach i pozostają największym dziełem tego jezuity. Zatem już w następnych odcinkach przyjrzymy im się nieco bliżej, zastanawiając się jednocześnie, czy po 400 latach od śmierci księdza Piotra Skargi możemy w nich znaleźć coś aktualnego.
Na kolejne spotkanie z księdzem Piotrem Skargą, kaznodzieją niepoprawnym politycznie, zapraszam za tydzień. A dziś dziękuję za czas spędzony z papieską rozgłośnią. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.